Pamięć nie jest na sprzedaż. Pamięć jest naszą misją i zadaniem, którą codziennie staramy się w Instytucie Pamięci Narodowej realizować.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej. Pamięć nie na sprzedaż. To akcja społeczna, którą zapoczątkowaliśmy, bo diagnozujemy pewnego rodzaju niepokojące zjawisko, jakim jest rozprzestrzeniający się handel artefaktami, bo trudno nazywać je pamiątkami, ale artefaktami związanymi z niemiecką okupacją, z mordami popełnianymi na polskich obywatelach. A więc dzisiaj w tym świecie zglobalizowanym te artefakty, relikwie bardzo często dla najbliższych, dla członków rodzin, są często obiektem handlu.
Paweł Lekki, dzień dobry, magazyn Postscriptum. Witam Państwa, a dzisiaj naszym gościem jest pani dyrektor Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o akcji, kampanii edukacyjnej, społecznej Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Pamięć nie na sprzedaż. To jest reakcja Instytutu Pamięci Narodowej na przypadki sprzedaży na aukcjach artefaktów i pamiątek po ofiarach systemów totalitarnych. I mieliśmy dwie głośne sprawy w ostatnich miesiącach. Za pierwszym razem, pod koniec roku ubiegłego, w jednym z domów aukcyjnych w Niemczech pojawiły się pamiątki po więźniu niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale także liczne dokumenty wytworzone przez organa państwowe III Rzeszy. I drugi, nie mniej bulwersujący przypadek, to z kolei na jednym z portali na Ukrainie pojawił się krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari po polskim oficerze zamordowanym w ramach zbrodni katyńskiej. Krzyż numerowany. Początkowo rodzina myślała, że ma oryginał. Okazało się, że w rękach potomków jest jedynie powojenna kopia, a ten krzyż, no, mamy takie obawy, mógł zostać podniesiony z dołu śmierci, z miejsca, gdzie tego oficera zamordowano. Pani dyrektor, nie wszystko jest na sprzedaż.
Zdecydowanie nie wszystko jest na sprzedaż i z pewnością pamięć nie jest na sprzedaż. Tak zatytułowaliśmy naszą kampanię przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Te dwie aukcje, które odbiły się bardzo szerokim echem w mediach, wywołały dyskusje w Polsce, wśród internautów również, w mediach tradycyjnych, to tylko przykład tego, co od lat dzieje się w związku z handlem, z obrotem, pamiątkami, które zdecydowanie w naszej ocenie Instytutu Pamięci Narodowej, ale jak się okazuje nie tylko, nie powinny być przedmiotem tego handlu. I dlatego ta akcja, a nie przypadkowo w kwietniu zapoczątkowaliśmy ten projekt, ponieważ kwiecień jest takim szczególnym miesiącem pamięci o ofiarach obu totalitaryzmów, tego niemieckiego i sowieckiego. Te dwa przykłady aukcji, o których pan redaktor wspomniał, one też pokazują zbrodnie obu systemów, bo z jednej strony mamy oficera zamordowanego w ramach operacji, w ramach zbrodni katyńskiej, a z drugiej strony mamy ofiary, które poniosły śmierć w obozach koncentracyjnych, tutaj konkretnie w Auschwitz-Birkenau, ale ta aukcja w Niemczech to było wiele pozycji na sprzedaż i wiele różnych dokumentów i wiele różnych historii. Pamięć, czyli która jest misją Instytutu Pamięci Narodowej, pamięć o ofiarach, o ogromie tych ofiar, o stratach, jakie naród polski poniósł w okresie zmagań z systemem totalitarnym, nie jest na sprzedaż. I głośno chcemy mówić o tym, że nie powinno handlować się pamiątkami po ofiarach, ludziach, którzy zostali zamordowani przez zbrodnicze systemy totalitarne.
Bo te artefakty, te pamiątki po ludziach, którzy zostali zamordowani, są dowodami zbrodni. I z jednej strony, pani dyrektor, mamy regulacje prawne, które jasno mówią, że dokumenty wytworzone przez organy państwa nie mogą być w prywatnych rękach. No ale z drugiej strony, myślę, mamy kwestię dobrego smaku.
Kwestia dobrego smaku jest chyba tutaj kluczowa, takiej wrażliwości i wyczucia, co przystoi, a co nie wypada. Bo prawo, bardzo skomplikowana materia również w odniesieniu do handlu dokumentami i materiałami wytworzonymi przez organy, czy to III Rzeszy Niemieckiej, czy organy bezpieczeństwa państwa, to jest jedna kwestia i myślę, że jeszcze wrócimy do tych kwestii, ale to, co w tego typu przypadkach, jak order, jak Krzyż Virtuti Militari, jak pamiątki, czy dokumenty po ofiarach Auschwitz-Birkenau, ale i innych obozów koncentracyjnych, to z jednej strony dowody zbrodni, a z drugiej strony takie najświętsze pamiątki po ludziach, którzy doznali ogromu cierpienia.
A sprzedający na nich zarabia.
Zwyczajnie na nich zarabia. I należałoby sobie zadać pytanie, w jaki sposób ten człowiek wszedł w ich posiadanie? Bo tu też dotykamy takiej materii, która myślę, że warta jest refleksji w tej naszej rozmowie i w tym dyskursie społecznym. Bo z jednej strony mamy materiały, które są wytworzone albo które należały do oprawców i one też są przedmiotem handlu. Zarabiamy, albo ich potomkowie raczej, zarabiają na, po raz kolejny, zarabiają na zbrodni swoich ojców, swoich dziadków, a z drugiej strony są rodziny, które tak dalece jakby odsunęły się, oddaliły się od swoich rodzinnych historii, że dla nich te pamiątki po zamordowanych w Katyniu czy w innych miejscach, no już nie są taką świętością i nie mają takiego ładunku emocjonalnego i sami je wystawiają na aukcjach. Ale oczywiście to są dwa różne zjawiska.
No i to jest bardzo ważne rozgraniczenie, bo z jednej strony mamy właśnie handel takimi obiektami, których, no, które nie powinny do tego obrotu w ogóle trafić, ale z drugiej strony mamy także w Polsce rozwijający się od dziesięcioleci, ba, chyba nawet od stuleci, rynek kolekcjonerski, gdzie wszelkiego rodzaju militaria zajmują poczesne miejsce i to są tworzone ogromnym wysiłkiem, także finansowym, kolekcje bardzo piękne. To są zadbane zbiory, zabezpieczone prawie jak w warunkach muzealnych, przełożone jakimiś bezkwasowymi papierami, dokumenty, żeby absolutnie się nie zniszczyły, bez dostępu światła, no ale nade wszystko są badane przez kolekcjonerów i rodzą się wspaniałe monografie, czy odznaczeń, czy orderów, czy innych elementów oporządzenia, czy uzbrojenia Wojska Polskiego na przykład.
Wielu kolekcjonerów to pasjonaci historii, którzy zajmują się swoimi kolekcjami, przedmiotami, które tworzą te kolekcje z wielką pieczołowitością. Badają je, poznają historię, poświęcają na to swój czas. Zabezpieczają te materiały, poświęcają na to swoje pieniądze i wiedzą, jak o te kolekcje i o te materiały dbać. Ale są też kolekcjonerzy, a może bardziej handlarze, którzy skupują takie materiały, często od bardzo nieświadomych osób, tylko po to, aby na nich zarobić. I wcale nie zadają sobie pytania, czy osoby, od których je kupują, mają tytuł prawny do tych materiałów. Bo myślę, że tu jest taka ważna kwestia, o której powinniśmy porozmawiać. Ze względu na sytuację po 1945 roku w Polsce, bardzo duża grupa materiałów archiwalnych, chociażby tych związanych z polskim państwem podziemnym, była świadomie ukrywana, była ukrywana z narażeniem życia. I dopiero po roku 90, długo po roku 90, te materiały ze skrytek były podejmowane, te materiały z szuflad, piwnic czy strychów przez osoby, które się nimi opiekowały przez dekady, były wyjmowane i zastanawiali się ci ludzie, co z nimi zrobić. Część tych materiałów trafiła tam, gdzie powinna, czyli do placówek archiwalnych, do placówek muzealnych, po to, aby służyć nadal państwu polskiemu, czy narodowi polskiemu, to może jest właściwsze określenie, aby opowiadać historię, aby być świadectwem tego, co działo się w okresie, w którym materiały te powstawały. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie prawne, takich możliwości pozyskiwania materiałów archiwalnych, chociażby przez Instytut Pamięci Narodowej, to ustawa, która została uchwalona w 1998 roku, wprowadzała do przepisów prawnych taki zapis, który daje prokuratorowi, daje Instytutowi Pamięci Narodowej prawo z mocy zapisu ustawowego domagania się, właściwie nie domagania się, żądania zwrotu tych materiałów. Dzięki temu przepisowi czy wszystkie dokumenty, które zostały wytworzone przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, Związku Sowieckiego oraz komunistycznego aparatu represji w Polsce, powinny znajdować się w Instytucie Pamięci Narodowej, a dokładnie w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te instytucje, zarówno władze okupacyjne, organy represyjne komunistycznej Polski, wytwarzając dokumentację, przesyłała ją też do zwyczajnie obywateli, do Polaków. Więc dokumentacja wytworzona, ale przesłana do obywatela, która zostaje w prywatnych rękach, bo to nie jest dokumentacja, która z mocy prawa ma znaleźć się w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej może poprosić o przekazanie kopii bądź oryginałów tej dokumentacji. Bo tu dotykamy tej kwestii posiadania tytułu prawnego do materiałów, w których się posiadaniu jest. Jeżeli taki tytuł prawny dana osoba posiada i mogła je odziedziczyć, mogła je legalnie kupić, bo ja moje prywatne materiały czy pamiątki mogę sprzedać i każdy może to zrobić. Ale jeżeli ktoś ma w swoich rękach akta całej sprawy jakiejś osoby, w ogóle akta całej sprawy kogokolwiek, nawet członka swojej rodziny, to nie są dokumenty o charakterze prywatnym. On ma obowiązek przekazać te dokumenty do Instytutu Pamięci Narodowej. Są też dokumenty, które ze względu na ich wagę powinny znajdować się w archiwach państwowych.
Ale tu myślę, pani dyrektor, dotykamy bardzo ciekawego problemu, który w Polsce zwłaszcza jest bardzo widoczny, czyli zaufania do państwa, zaufania do państwowych placówek muzealnych, które w czasach komunistycznych zostało bardzo mocno nadszarpnięte. No to, co mówiliśmy, przez dziesięciolecia żołnierze Armii Krajowej wierni przysiędze ukrywali swoje dokumenty, bo gdyby dostały się w ręce komunistów, już by nie istniały. Niszczono broń w Muzeum choćby Wojska Polskiego, by obywatele nie mogli po nią sięgnąć, chcąc obalić władze komunistyczne. Takie były przecież okropne czasy. No ale co zrobić, jak nawet dzisiaj słyszymy, że bezcenny sztandar, cudem odnaleziony gdzieś na pobojowisku nad Bzurą, pamiątka po żołnierzach września 1939 roku, no, ministerstwo nie znajduje pieniędzy na jego zabezpieczenie, na to, żeby on przetrwał.
Myślę, że tutaj mówimy o dwóch takich zjawiskach, bo z jednej strony to są kwestie decyzji personalnych, osobistych, związanych z tym, co dla konkretnego ministra bądź urzędnika w ministerstwie jest warte zabezpieczenia albo nie jest warte zabezpieczenia w pierwszej kolejności. ale czym inny, a druga kwestia to jest cały system. Po roku 1990 przez kolejne lata system instytucji zajmujących się pamięcią po ofiarach, czy to drugiej wojny, ale w ogóle po ofiarach systemów totalitarnych w XX wieku szerzej, był z dużą pieczołowitością budowany i tutaj Instytut Pamięci Narodowej odgrywa ogromną rolę. Jest tą główną instytucją, największą i myślę najważniejszą, posiadającą w swoich strukturach archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, które od początku, kiedy zostało, właściwie formalnie zaczęło powstawać, praktycznie zaczęło powstawać w 2000 roku, buduje, mamy nadzieję, zaufanie wśród społeczeństwa, bo projekt Archiwum Pełne Pamięci, który powołaliśmy 9 lat temu, pokazuje nam, że nasza praca budzi zaufanie w społeczeństwie. Zaufało nam już ponad 3000 darczyńców z całego świata, przekazując dokumenty, przekazując też takie depozyty, o których pan redaktor mówił, te, które przez dziesięciolecia były ukrywane, bo nie było zaufania, nie było. Nie, ci ludzie, którzy opiekowali się tymi dokumentami, często nam opowiadają, że oni czekali na powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, bo to jest pierwsza instytucja, której mogą i chcą zaufać. A kiedy czasem ich pytam, a dlaczego tak długo państwo czekaliście, żeby dopiero dzisiaj przekazać nam dokumenty? Musieliśmy się upewnić, że tego zaufania jesteście godni. I coraz więcej osób widzi i rozumie i docenia też to, że powstają instytucje, że są projekty, które budzą zaufanie i którym można i warto poświęcić dokumenty, które często z narażeniem życia chronili i zabezpieczali. Ale są też coraz częściej takie historie, gdzie ludzie dochodzą do wniosku, że to przestaje, że ta ich rodzinna historia jest, nie jest już tylko ich sprawą, że te historie trzeba opowiedzieć młodym ludziom po to, żeby oni mogli odnaleźć w tych kolejnych historiach i tych kolejnych opowieściach dla siebie wzorce i bohaterów i zwyczajnie tym, co do tej pory było sprawą rodzinną, tym, co było opowieścią rodzinną, chcą się podzielić z szerszym odbiorcą.
Wy, Instytut Pamięci Narodowej, możecie o tym opowiedzieć. I to jest niesłychanie ważny projekt. Archiwum Pełne Pamięci. Tak naprawdę to, o czym mówimy, czyli pamięć nie na sprzedaż, ta kampania edukacyjna, to jest no, pewnego rodzaju powiedzenie głośno o tym, że jest takie miejsce, do którego zamiast sprzedawać, zamiast wyrzucać, bo przecież lata 90. to było po prostu wyrzucanie na śmietnik bezcennych pamiątek po żołnierzach polskich, choćby w Londynie, choćby w Wielkiej Brytanii. Jeździliście po całym świecie,
panie
zbieraliście te pamiątki.
Z tego narodził się tak naprawdę takim impulsem, który sprawił, że uruchomiliśmy 9 lat temu projekt Archiwum Pełne Pamięci, to były właśnie te kolekcje odnajdowane na śmietnikach. Najczęściej w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Po prostu uznaliśmy, że zaczyna dziać się coś złego na bardzo dużą skalę i że musimy stworzyć, zbudować taką przestrzeń i takie miejsce, gdzie ludzie, którzy albo znajdą te dokumenty na śmietniku, albo ze względu na swoją pracę będą likwidować mieszkanie i zobaczą, że są to ciekawe dokumenty, albo zwyczajnie potomkowie, dla których te dokumenty nie są wartością, ale mają świadomość, że nie powinni ich wyrzucić, będą szukać miejsca, do którego będą mogli je przekazać. I tak narodził się projekt Archiwum Pełne Pamięci, ale przez te lata jego funkcjonowania tych powodów, dla którego on istnieje, dla którego się rozrasta, dla którego, można powiedzieć, ciągle go rozbudowujemy, jest coraz więcej. I kiedy myśleliśmy o tym, w jaki sposób zareagować na to, co się działo w związku, jesienią ubiegłego roku w związku z tą aukcją organizowaną w Niemczech, czy teraz, kiedy pojawił się medal na aukcji na Ukrainie, to oczywiście mówimy głośno i wyraźnie, pamięć nie jest na sprzedaż, pamięć nie na sprzedaż, ale nie mówimy tego tylko i nie odwołujemy się do emocji, jednocześnie pokazujemy, co dzięki projektowi Archiwum Pełnemu Pamięci, co dzięki temu, że ktoś stanie się jego częścią, bo przekaże nam materiały archiwalne, które są w jego dyspozycji, my możemy zrobić i jak możemy opowiadać. Tak bezcenne materiały nie mogą ulec zapomnieniu, nie mogą być wyrzucone, a już na pewno nie powinny być sprzedawane.
Ale to, co myślę jest najważniejsze, powiedzmy to bardzo wyraźnie na koniec. Zaufanie do Instytutu Pamięci Narodowej to jest jedno, do archiwistów, ale bez współpracy Instytutu ze społeczeństwem, z ludźmi, którzy gdzieś w szufladach te skarby mają, nie byłoby tego projektu.
Ja powiem więcej, bez ludzi, którzy mają wrażliwość historyczną i taką społeczną, nie byłoby szansy, żeby ten projekt się rozwijał i żeby ten projekt mógł być prawie dekadę realizowany. Ja zapraszam wszystkich, w tym również kolekcjonerów, do tego, aby swoimi zbiorami zaczęli się dzielić też z szerszym odbiorcą, żeby nie trzeba przekazać oryginałów do Instytutu Pamięci Narodowej, można przekazywać kopie. Tak naprawdę tylko wspólnie możemy sprawić, żeby zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej się poszerzały i żeby pamięć zapisana w artefaktach, dokumentach i pamiątkach nie była przedmiotem sprzedaży.
A ocalenie tej pamięci to jest nasz wspólny, zbiorowy obowiązek. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Przypomnę, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem była pani Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Raz jeszcze pięknie dziękuję. Był to magazyn Postscriptum. Paweł Lekki. Do zobaczenia.